8:50 poranek wnet trwa. Gdzieś za chwilę w naszej redakcji pojawi się Maciej Kurzek, a przy telefonie jest pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze. Przepraszam za lekkie opóźnienie w naszym połączeniu. Panie pośle, antena już jest, a w Warszawie był Franz Timmermans i bez przełomu.
No tak, to prawda, to nie można było liczyć na przełom, bo tak się składa, że pan Timmermans zdaje się, że nie walczy o praworządność w Polsce, jak publicznie mówi, tylko o swoją drugą kadencję w Komisji Europejskiej. No tak się składa, że w wyborach w parlamencie, do Parlamentu Narodowego Holandii, jego partia przegrała z Kretesem, jest poza rządem. W związku z tym już w tej chwili w zasadzie nie ma mandatu demokratycznego, żeby reprezentować Holandię w komisji. No ale liczy na to, że uzyska...
A jak to jest możliwe? Jego partia, czyli jego, mam na myśli, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, przegrała z Kretesem wybory, i chyba następnych w Holandii nie będzie, a pan przewodniczący cały czas ma nadzieję, że jeszcze jedna kadencja w komisji go czeka. Czyli Europejczycy wybierają tak, ale niezależnie co zrobią, zawsze komisarzem będzie Frans Timmermans.
No niestety, wszystko na to wskazuje, bo zabiega względy obecnego premiera. Tak się składa, że tutaj, to znaczy nie tutaj, tylko akurat w Strasburgu, podczas ostatniego posiedzenia był pan premier Rutte, pan premier Holandii. No i publicznie wsparł pana Timmermansa, co by oznaczało, że mimo braku tego mandatu demokratycznego, jego rząd nominuje go na następną kadencję. On zabiega nie tylko o swoją drugą kadencję, ale także bardzo intensywnie stara się o interesy Holandii w tej procedurze przyszłego budżetu na lata 2021-2027. Mają być likwidowane wszystkie rabaty, a Holandia jako płatnik netto miała taki spory rabat. No i właśnie pan Timmermans zabiega, żeby ten rabat dla Holandii w dalszym ciągu utrzymać. I gdyby mu się to udało, to niewątpliwie jako swoistą rekompensatę za te starania może dostać to miejsce holenderskie w przyszłej Radzie. Więc no właśnie, w konflikcie z Polską buduje swoją rozpoznawalność dla całej europejskiej lewicy. No jest właśnie takim niezłomnym człowiekiem, który walczy o praworządność w jednym z krajów Unii Europejskiej, który jest uznawany przez establishment europejski za czarną owcę. I po drugie właśnie walczy także o interesy Holandii, więc to jest taka rzeczywistość. A praworządność w Polsce akurat jest wygodna, bo to taki króliczek, którego można gonić bez końca.
Jak rozumiem, nie będzie takiej sytuacji, że polski rząd poprze Elżbietę Bieńkowską na kolejną kadencję na przykład.
Nie, no tego sobie
tu nie będzie.
Tak. Tutaj pani Bieńkowska skończy swoją kadencję na jesieni 2019 roku i odwrotu nie będzie. Myślę, że komisarz będzie naprawdę taki, który będzie wiedział, po co jest w komisji, że naprawdę reprezentuje Polskę. My rzeczywiście przez te lata...
Kogo najchętniej pan poseł widziałby jako polski?
Nie będę podpowiadał premierowi, to jest jeszcze rok, ale kandydatek jest co najmniej kilka. I myślę, że
pan minister Jerzy Kwieciński jest wśród tych kandydatów?
Na razie pan minister Kwieciński jest ministrem zajmującym się rozwojem, więc...
Ale kompetencje ma.
Takich kompetentnych osób w naszych szeregach jest zdecydowanie więcej, panie redaktorze. Natomiast mnie chodzi o coś daleko ważniejszego. My byliśmy przez to członkostwo w Unii Europejskiej przez te kilkanaście lat, a nawet trochę wcześniej, w okresie przedakcesyjnym, byliśmy wychowywani w takiej swoistej kulturze, że reprezentanci danego kraju w komisji czy w instytucjach unijnych im nie wypada zabiegać o interesy kraju, z którego pochodzą. Że to jest właśnie Unia, współpraca, w związku z tym trzeba zabiegać o interesy unijne, a nie narodowe. Natomiast i niestety ci nasi przedstawiciele, i to na różnych stanowiskach, ja już nie mówię o panu przewodniczącym Tusku czy pani komisarz Bieńkowskiej, na różnych stanowiskach jakby od Polski starają być się możliwie jak najdaleko i w ogóle z Polską nie mieć nic wspólnego, oprócz tego, że to ich dom. Natomiast inne kraje, no i to jest doskonały przykład właśnie pana Timmermansa, że bardzo mocno i zakulisowo, a często i publicznie zabiegają o interesy kraju, z którego pochodzą. I jak sądzę, rząd Prawa i Sprawiedliwości przełamie ten stereotyp i rzeczywiście komisarzem zostanie człowiek, który będzie wiedział, z jakiego kraju pochodzi i wiedział, dlaczego w tej komisji jest. I myślę, że najwyższy czas i pora, żeby tak się właśnie stało.
Wczoraj w Berlinie doszło do realnego zwrotu w polityce Niemiec wobec Unii Europejskiej. Wspólna deklaracja kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że będzie wspólny budżet dla strefy euro. Być może już od roku 2021 to jest realna zmiana, to jest ważna data w polityce europejskiej.
To znaczy rzeczywiście, no pani kanclerz publicznie przyznała, że zawarła porozumienie z panem Macronem, który od momentu nawet w kampanii swojej wyborczej, a później od momentu objęcia stanowiska prezydenta Francji cały czas publicznie o tym mówił. Tyle tylko, że pani kanclerz Merkel ma coraz słabszą pozycję we własnym kraju. Do końca czerwca ma ultimatum postawione jej przez siostrzaną partię CSU, tą bawarską, i jej szefa, który jest jednocześnie ministrem spraw wewnętrznych w rządzie niemieckim, aby zapadły decyzje dotyczące zaostrzenia polityki imigracyjnej Niemiec. Kto wie, czy w parlamencie, czy w Bundestagu nie zostanie powołana komisja śledcza, która zbada działania pani Merkel jesienią 2015 roku. To są wszystko rzeczy dla niej bardzo niepomyślne. I gdyby to się tak potoczyło, to kto wie, czy pani Merkel w ogóle dokończy swoją kadencję. Więc być może próbuje w ten sposób być bardziej elastyczna na tym międzynarodowym forum, bo to w oczach Niemców poprawi jej reputację. Sprawy krajowe ciągną jednak panią Merkel. Ja tutaj bym nie przesadzał. Po pierwsze, na ten wspólny budżet muszą się zgodzić wszystkie kraje będące w strefie euro. A nie wiem, czy wszystkie są do tego gotowe, w szczególności Włochy, które sformułowały nowy rząd, a ten nowy rząd raczej wolałby znaleźć się poza strefą euro, choć na razie publicznie tego nie mówi, więc sprawy są skomplikowane. To jest taka swoista ucieczka do przodu pana Macrona, także i od swoich wewnętrznych problemów. Słabo idzie mu reformowanie własnego kraju, to chce reformować Unię. Poczekamy, zobaczymy. My szczęśliwie jesteśmy poza strefą euro, więc te rozważania niespecjalnie nas dotyczą. Natomiast jeżeli miałby powstawać jakiś budżet, to tylko z dodatkowych wpłat krajów będących w strefie euro, bo nie sądzę, żeby pozostałe kraje zgodziły się na uszczuplenia tego budżetu siedmioletniego. Więc pożyjemy, zobaczymy. Nie jestem takim optymistą w tej sprawie, bo strefa euro ma tak gigantyczne problemy, że mówienie o jakichś dodatkowych pieniądzach, które kraje miałyby wpłacać na rzecz tych najsłabszych, wydaje mi się mało realistyczne.
To jeszcze na koniec, co pan myśli, kiedy pan usłyszał w poniedziałek słowa Rafała Trzaskowskiego o tym, że pieniądze będą mrożone? Co autor tych słów pana zdaniem mógł mieć na myśli?
To jest, no niestety odkryty został do wiadomości publicznej sposób myślenia Platformy, no że Polacy zagłosowali źle w ostatnich wyborach parlamentarnych i w związku z tym na poziomie Unii zablokujemy wam środki finansowe. Ale jak w następnych wyborach zagłosują lepiej, czyli na Platformę, to my wam te środki odblokujemy.
Ale to jest oczywiście w ogóle możliwe w ramach traktatów prawa europejskiego?
Nie, absolutnie to tak nie działa. To jest trochę fantastyka, no ale pokazuje sposób myślenia. Niestety w sposób myślenia nie mający nic wspólnego z polską racją stanu. I ja myślę, że Polacy to nie tylko wyczuwają, ale wreszcie dostrzegą i Platforma z takimi poglądami, z takim podejściem nie będzie miała szans w nadchodzących wyborach. Oby tak właśnie było.
Gościem pana Gawnet był dr Zbigniew Kuźmiuch, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego dla słuchaczy Radia Wnet.
Do usłyszenia. Robimy radio, radio robimy, radio wnet, radio robimy, radio, radio wnet. A w studiu jest najwierniejszy kibic polskiej drużyny piłkarskiej narodowej, a także szef działu Świat w Gazety Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Koszulka pamięta wczorajszy wieczór, czy też inne wieczory, przynajmniej tak wygląda. Bo no. Państwo nie widzą, ale ja widzę, pan redaktor Maciek Uszek przyszedł w stroju sportowym, to raz, w krótkich spodenkach to dwa, a trzy w koszulce pewnej państwowej spółki, ale z orłem na piersi. Oglądał pan wczoraj mecz?
No oglądałem, oczywiście, że oglądałem, ale może nie rozmawiajmy o tym, bo to jest takie smutne wszystko, że aż mi się łza kręci wokół.
Ale postanowił pan, jak rozumiem, redaktor, wziąć sprawy we własne nogi i od rana był pan na treningu.
Tak jest, akurat jechałem rowerem, no ale to też ma wpływ oczywiście na przygotowanie kondycji fizyczne.
Euro
być
2020.
Może Euro 2000, dziś 65. Będę tak już przygotowany fizycznie, że żadni przeciwnicy nie będą mi straszni.
Nawet Senegal.
Nawet Senegal, tak jest. Gdyby, no bo jesteśmy oczywiście, patrząc na politykę migracyjną Unii Europejskiej, tak mówiąc pół żartem, pół serio, to jesteśmy bliscy tego, żeby Senegal wystawił reprezentację na Euro. Ale to już...
To prawda, tak, no to rzeczywiście, ale być może my powinniśmy jakąś politykę migracyjną rozpocząć szerszą, żeby nasza drużyna była trochę szybsza i sprawniejsza.
Nie, wydaje mi się, że sobie poradzimy spokojnie. Wydaje mi się, że wielkim atutem, nie zapominajmy o tym, tej drużyny jest to, że ona nie przypomina tej drużyny chociażby z 2012 roku. W tej drużynie od kilku lat utarł się taki zwyczaj, który mi się bardzo podoba. Wszyscy śpiewają głośno hymn na początku meczu. Pamiętamy, że było to z tym różnie. Różnych mieliśmy reprezentantów. Oczywiście no, nie można mieć do nich pretensji, natomiast wydaje mi się, że takie poczucie jakiejś jedności i takiej narodowej dumy przekłada się na tą reprezentację i myślę, że to jest wielki sukces Adama Nawalki, już niezależnie od tego, co się wczoraj wydarzyło. No bo pewnie...
Ale nie traci pan redaktor wiary, że w niedzielę pokonamy Kolumbię, potem Japonię, potem Belgię i tak dalej, i tak dalej.
No oczywiście, że nie. Natomiast no, ciężko jest wyjść z grupy, przegrywając pierwszy mecz. To wszystko na to wskazuje. Ja też no, chciałbym powiedzieć tak, że to jest tak, że to są Mistrzostwa Świata, jak zobaczyliśmy. Niewiele jest takich meczy, bo widzieliśmy już wszystkie drużyny. Niewiele jest takich meczy, w których jakby drużyna jedna dominuje całe spotkanie. To znaczy, czy w jakiś sposób narzuca swój styl gry. Wiele zależy właśnie od tego, kto popełni błąd i kto strzeli pierwszą bramkę. I niestety w tym meczu my ten błąd popełniliśmy.
Dwa razy co najmniej.
Dwa razy. Sędzia też oczywiście popełnił błąd przy tej akcji, ale z drugiej strony cóż nam do tego. No i tyle, no.
No dobrze, zostawmy mecz za nami, trzymamy kciuki do niedzieli. Kolejne oczekiwanie przed nami i ducha nie gaśmy. Wszystko jeszcze przed nami. Stany Zjednoczone wystąpiły we wtorek z Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Taka informacja obiegła wieczorem dzisiaj rano świat. Czy taka informacja do pana redaktora dotarła? Czy zameldowała się w redakcji Gazety Polskiej?
Tak, dotarła do mnie drogą SMS-ową, mailową.
Co to oznacza? Co to jest Rada Praw Człowieka?
Mail?
Nie, co oznacza mail, to mniej więcej nawet ja wiem, ale czym się zajmuje Rada Praw Człowieka, to być może nie do końca jestem świadomy.
Nie, no Rada Praw Człowieka to jest jedno z takich ciałów w ONZ. Oczywiście to, że Stany Zjednoczone wystąpiły z tej Rady, to wynika z oceny generalnie tej całej organizacji. Nikki Haley została tam na ten odcinek posłana trochę w nadziei.
Nikki Haley, ambasador USA przy
Narodach Zjednoczonych. Ona została tam posłana na początku z taką nadzieją, że może uda się z tego ONZ wycisnąć coś dla Stanów Zjednoczonych. Tak przynajmniej chyba Trump kalkulował. Natomiast, no, jakby pamiętajmy, no, ONZ to jest organizacja, w której z Rosją się rozmawia o sprawie Skripala, w której z państwami arabskimi, które nie przestrzegają praw człowieka, rozmawia się o prawach człowieka. Więc jakby stosunek Stanów Zjednoczonych jest coraz jakby bardziej negatywny do tej organizacji. Amerykańscy komentatorzy i to tacy, powiedzmy szczerze, nie jacyś radykałowie, ale znajdujący się po prawej stronie coraz częściej mówią o tym, że ONZ należałoby rozwiązać, a może w ogóle Stany Zjednoczone powinny z tej organizacji wystąpić. Ja mówiąc szczerze, jestem takiego samego zdania, natomiast jakby No i to jest jakby główna kwestia. Drogi ONZ i Stanów Zjednoczonych przede wszystkim zaczęły się rozchodzić po tym, jak Trump zdecydował się na przeniesienie ambasady do Jerozolimy, po tym, jak państwa arabskie w ONZ. Pamiętajmy, że państwa arabskie mają bardzo jakby taką progresywną czy agresywną politykę prowadzą w ONZ. One tam mają swoje jakby takie podgrupy, potrafią tworzyć koalicje bardzo dziwne, na przykład z państwami Ameryki Południowej.
Ale to był ten, bo to pierwsza myśl, która się rodzi w pewnie większości naszych słuchaczy. Chodzi o Jerozolimę, chodzi o Izrael, chodzi o to, że Rada Praw Człowieka, można powiedzieć tak, śmiała zwrócić uwagę Izraelowi, że strzelanie do bezbronnych cywili jednak nie jest w pełni okej. To jest ta oś sporu między ONZ-em a USA?
To znaczy, no tak pan redaktor zadał pytanie.
Lekko tendencyjnie,
no. Pewnie kilku bezbronnych cywilów, no ja tam nie byłem. Natomiast pamiętajmy, że w trakcie tego Nakba Day, wtedy, kiedy najwięcej rzeczywiście osób poniosło śmierć podczas tych zamieszek, z 60 ofiar, i to sam Hamas przyznał, nie są to dane izraelskich służb, z 60 osób, które poniosły śmierć, 50 było członkami Hamasu. Mieliśmy wiele agresywnych zachowań tych demonstrantów, puszczanie latawców i tak dalej, także ja chyba nie jestem skłonny powiedzieć, że to była tak prosta sytuacja w sensie wartościującym, że...
Ale to jest ten przyczynek, to jest kwestia Izraela i Jerozolimy, to jest zdecydowały, tak, że wydaje mi się, Donald Trump powiedział koniec, wychodzimy. Nie.
Wydaje mi się, że tak, a też być może Donald Trump troszeczkę liczył. Ja jakby wróciłbym troszeczkę do... cofnął się. Do początku tego roku.
Wstecz. Ale do początku roku.
Do początku roku i mieliśmy taką sytuację, kiedy Kazachstan rozpoczynał swoją prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa, rotacyjną taką, to Trump zaprosił prezydenta Kazachstanu do Białego Domu i spotkał się z nim. I to moim zdaniem to był taki sygnał, że Trump może liczy na to, że będzie w stanie te państwa, które mają w interesie swoim w jakiś sposób współpracy z USA, zmusić do tego, żeby ONZ było taką maszynką trochę przyklepującą to, co robią Stany Zjednoczone. Myślę, że na tym się bardzo zawiódł. To też konsekwencją tego był fakt, że prezydent Duda, kiedy my w maju otwieraliśmy swoje przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, z żadnym ważnym amerykańskim urzędnikiem się nie spotkał de facto. I te drogi się po prostu zaczęły rozchodzić. Być może jest jeszcze tak, że wpływ na to trochę ma, bo rzeczywiście ta strona taka bardziej intelektualna, powiedzmy, amerykańskiej debaty po prawej stronie. W Nikki Haley zaczęła widzieć kogoś, kto mógłby w 2020 roku Trumpowi rzucić wyzwanie w ubieganiu się o nominację partii republikańskiej. Oczywiście to są mrzonki, tak jak to charakterystyczne dla intelektualistów, ale myślę, że Trump, który no ambicjonalnie rzeczywiście jest bardzo czuły na takich, w takich kwestiach, mógł to sobie też wziąć pod uwagę i jakoś tą platformę, na której Haley może błyszczeć, chciał w jakiś sposób skurczyć.
I rzeczywiście skurczył poprzez obcięcie tejże platformy do zera. Polska reakcja, bo jesteśmy niestałym członkiem Rady ONZ, powinniśmy coś powiedzieć. Boris Johnson, szef dyplomacji Wielkiej Brytanii, już zdążył skrytykować swojego partnera i przyjaciela z Waszyngtonu za tą decyzję.
Nie, Polska nie powinna nic mówić, nie mamy wiele do ugrania tutaj. Nikt nas spośród państw, no bo nie, tutaj by chodziło ewentualnie, spośród państw zachodnich Europy, nikt nas za to nie pochwali, a to byłby, w Waszyngtonie to by było odebrane jako taki wyskok na zasadzie, że jesteśmy święci od papieża.
Wróćmy do rozmowy o Europie i o Unii Europejskiej. Doktor Zbigniew Koźmiuk w zasadzie powiedział, że nic nie przyłoży jakiejś wielkiej wagi do porozumienia wczorajszego między Angelą Merkel a Emmanuelem Macronem co do stworzenia wspólnego budżetu strefy euro, mówiąc, że sama kanclerz ma tak słabą pozycję wewnątrz kraju, że w zasadzie jej deklaracje być może nie będą za chwilę deklaracjami kanclerza, tylko byłego kanclerza. To jest też pana redaktora opinia, że to porozumienie nie powinno nas stawiać na baczność i budzić pełen niepokój w Warszawie.
Znaczy, ja bym troszeczkę na inną optykę zwrócił uwagę. kiedy Angela Merkel udzielała tego wywiadu, w którym jakby padły takie częściowe zapewnienia, że natomiast jak się przyjrzeć temu dokładnie, co ona powiedziała, to tak naprawdę z tymi propozycjami Macrona to, co powiedziała Merkel, ma niewiele wspólnego, tak? To znaczy jakby prasa europejska tak to określała, że to, co zrobiła Merkel, to powiedziała tyle, jestem w stanie zaakceptować tych swoich propozycji, czyli na przykład nie kilkuset miliardowy budżet strefy euro, tylko jakiś budżet inwestycyjny.
No ale początek jest, wyłom się pojawia.
W niskich, tak. Natomiast jakby, jak zwykle w przypadku Niemiec, to też w takiej książce Niemiecka Europa, autor opisał taki mechanizm, że Angela Merkel to jest taki przywódca, który realizuje swoją siłę poprzez wyczekiwanie, to znaczy zawsze inni muszą czekać na to, jaką decyzję ona podejmie i różnym osobom puszczają nerwy, różne państwa się do czegoś deklarują, Angela Merkel na końcu stwierdza, co zrobi, a często po prostu stwierdza, że nic nie zrobi. Natomiast ważna jest sytuacja była w tej samej gazecie, w której Angela Merkel udzielała wywiadu miesiąc wcześniej. Pojawił się taki list wspólny podpisany przez 135 czy 137 z najsłynniejszych ekonomistów niemieckich, w którym oni pisali wprost, że te pomysły Macrona są niebezpieczne, mogą doprowadzić do kryzysu strefy euro, że to nie... No, krytykowali to w słowach o wiele bardziej, powiedzmy, ostrych niż kiedykolwiek Angela Merkel mogłaby sobie na to pozwolić i moim zdaniem to był taki sygnał. Mówimy, że w niemieckich mediach to nie jest przypadek, że w tej samej gazecie taki list publikuje i potem ta gazeta robi wywiad z Angelą Merkel albo Angela Merkel zgadza się wywiad z taką gazetą. Więc jakby to był dla mnie taki sygnał, że nie ma po stronie niemieckiej tak naprawdę wielkiego entuzjazmu dla tych pomysłów Emmanuela Macrona. Oczywiście jakiś tam budżet może powstać tam 20-30 miliardowy, natomiast myślę, że Angela Merkel liczy, że inne kraje po prostu za nią tutaj wykonają tą pracę, na przykład właśnie Włochy, tak jak mówił poseł Kuźmiuk. I ona w ogóle nie będzie musiała tutaj z nikim wchodzić w żaden konflikt.
Chociaż akurat Włochom ekonomicznie taki budżet by się opłacał, bo to bliżej Unii Transferowej, czyli więcej pieniędzy z północy na południe by popłynęło. Ale też był inny harmonogram zdarzeń, spotkanie tego samego dnia Angeli Merkel z Mateuszem Morawieckim. Tu spotkamy się z Polską, potem spotkamy się z Macronem, a potem ogłaszamy, że jednak chcemy jakiegoś budżetu wspólnego, może małego, może inwestycyjnego, ale jednak tylko dla państw strefy euro kreować. Co to znaczy dla relacji polsko-niemieckich? To coś w ogóle znaczy? Jakiś sygnał dla nas jest? Czy to jest nic nieznaczący element?
To znaczy, wydaje mi się, że to by było bardzo znaczące, gdybyśmy mieli trochę inny rząd w tej chwili. To znaczy, tak w takiej sytuacji mogłaby nastąpić taka reakcja, że nagle nasz rząd by się zaczął po prostu w podskokach do strefy euro pchać, jeżeli to by był na przykład rząd Platformy Obywatelskiej albo no, generalnie bardziej proeuropejskiej partii jakiejś czy euroentuzjastycznej. Natomiast tutaj nam to nie grozi, więc ja nie uważam, żeby to było jakieś wielkie zagrożenie. Generalnie no, to jest negatywny sygnał w takim ogólnym module patrzenia na sprawy europejskie, bo jakby to jest takie spojrzenie, że Unia Europejska czy urzędnicy Unii Europejskiej, ci, którzy się zajmowali tym, zawsze jakby ona dążyła w jednym kierunku, coraz większej integracji. I oczywiście w pewnym momencie kryzys imigracyjny, kryzys finansowy to sprawił, że te nastroje co do integracji w społeczeństwach przede wszystkim się popsuły i chyba pojawił się taki pomysł, że może trzeba sprzedać integrację, ale w węższym zakresie, to znaczy na przykład pomiędzy tylko państwami strefy euro, a być może w ogóle pomiędzy tą szóstką założycielską, prawda, i tak dalej. Już jeszcze Brexit oczywiście dołożył się do tego, więc jakby my trochę jesteśmy poza to wypychani i powinniśmy się oczywiście przeciwstawiać takim pomysłom, bo to też jest charakterystyczne, że mamy taką sytuację, że Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej weszły do Unii, ale Unia ciągle jakby traktuje się tak, jakby ona się nie rozszerzyła. To znaczy, że my ciągle możemy podjąć decyzję bez właściwie udziału Polski, Słowacji, Czech i tak dalej. I na przykład stwierdzić, że a teraz stworzymy Unię drugiej prędkości, prawda, i tak dalej. No to jest też, myślę, powinno wpłynąć na pewien realizm w naszym spojrzeniu na politykę europejską.
Liczyłem, że pan redaktor przyniesie do naszego studia tygodnik Gazeta Polska. Pan redaktor się nie zrobił tego i nie wywiązał się z niepisanej umowy, że co środę...
Nikt takiej umowy...
Nie
nie pisałem, ani nie mówiłem.
Że zachowa pan zwyczaj, że w środy zawsze przychodzi, z reguły przychodzi ktoś z Gazety Polskiej i przynosi ten tygodnik do naszego radia, żebyśmy my też mogli trochę poczytać na okładce cheerleaderki Putina, czyli Guy Verhofstadt i Donald Tusk. Co jeszcze znajdziemy? Czy czytał pan najnowszy numer Gazety Polski, czy jeszcze pan to jest przed lekturą?
Jeszcze jestem przed lekturą i właśnie mam dziurę w pamięci, bo oczywiście uczestniczyłem w kolegach, wiem, jakie teksty miały być, ale aktualnie ta wiedza jest niedostępna.
Mundial w Rosji, na koniec pytanie. Dla nas nieszczęśliwy, dla gospodarzy bardzo szczęśliwy, dla polityki światowej impreza ze znaczeniem, czy impreza, która pokazuje tylko izolację Rosji, bo nikogo ze znaczących liderów światowych ani na otwarciu, ani na innych meczach nie widzimy.
Ale nie, no to z tą izolacją Rosji to bym nie przesadzał mimo wszystko, bo myślę, że 90% oglądających mecz otwarcia nie bardziej zwracało uwagę, nie wiem, na panie, co biegały z jakimiś tam dziwnymi flagami, czy co tam się robi na tych meczach otwarcia, niż patrzyło z wyczekiwaniem na trybuny, żeby zobaczyć tam europejskich polityków, czy innych przywódców.
Albo wysłuchać przemówienia pana prezydenta Putina.
No, przemówienie było piękne oczywiście, jak zawsze. Natomiast no to moim zdaniem no to będzie sukces propagandowy Putina mimo wszystko. Sukcesem jest chociażby to, że do tej pory oprócz tej chyba przypadkowej sytuacji z tym taksówkarzem nie mieliśmy żadnych incydentów. Widać zresztą, jak zostali...
Służby są sprawne.
Służby są sprawne, no to akurat w Rosji nie jest zaskoczeniem, natomiast nie mieliśmy incydentów i widać, że wszyscy, nawet ci przywódcy tych tak zwanych niezależnych grup kibicowskich, chuligańskich, zostali skutecznie spacyfikowani. Im chyba zostało powiedziane, że jakiekolwiek awantury skończą się dla nich bardzo źle. Więc to, myślę, będzie sukces wizerunkowy, że przyjechali ludzie. Zresztą to wszystko w tą stronę idzie, prawda, że tutaj nawet niestety w polskich mediach ja słyszę takie, że Rosjanie chcą pokazać, że wcale nie są negatywnie nastawieni do ludzi z zewnątrz. No i takie to są historie. No zobaczymy, wielkiego wpływu na politykę to nie będzie miało, no ale jakby Putin to sprzeda na pewno u siebie, szczególnie jeżeli Rosja będzie dobrze grała.
Być może pamięć mnie zawodzi, ale po ostatniej dużej imprezie, która w Rosji była, czyli olimpiadzie, jakaś wojna, zdaje się, wybuchła. Teraz nie wiadomo, co się stanie. Gościem Poranka Wnet był Maciej Kurzyk, oby żadna wojna nie wybuchła, chyba że wojna futbolowa po mundialu. Szef działu Świat Gazety Polskiej, dziękuję bardzo za udział w programie, bo już tam czeka pan poseł Paweł Grabowski od jakiegoś czasu i trzeba, żeby wszedł do studia, stąd krótki dżingiel i za chwilę wracamy do studia.